literacki. Cześć, Joanna Łaszcz.
I Michał Fila. Dzisiaj w fantastycznym humorze.
Fantastyczny humor nie tylko dlatego, że byłeś na warszawskich targach książki.
Oj, przede wszystkim dlatego.
I przywiozłeś ze sobą tony książek, tak jak obiecywałeś ostatnio?
Wiesz co, trochę inaczej w tym roku było. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że pojechałem bez mamy. I tu jest druga przyczyna. Niestety mój portfel był dość uszczuplony, bo ja głównie za wszystkie książki zapłaciłem. Większość książek zabrałem ze sobą z Gdańska. I powiem ci szczerze, było to 6 sztuk do podpisania. I 3, które tam zakupiłem i od razu wszystkie też podpisałem. Oczywiście miałem ochotę na więcej, zdecydowanie więcej. Zwłaszcza, że podczas targów zawsze są promocje. No ale co zrobić? Wypłaty nie ma, mamy nie ma, no to trzeba było sobie jakoś radzić.
Ale jest Asia, Asia pamięta i Asia coś ci obiecała, pamiętasz?
Ale rzeczywiście, Asiu, ja zawsze pamiętam.
Spełniam swoją obietnicę wszystkiego morsowego z okazji urodzin. Kolejna książka do kolekcji, bardzo proszę.
Dziękuję ci, Asiu. Słyszę cię, drodzy słuchacze. Właśnie ją odbieram, ale nie będę na razie rozpakował. To sobie zostawimy na koniec audycji.
Dobrze, bardzo proszę. Aczkolwiek jak słuchacze słuchali uważnie, to wiedzą, o jaką książkę chodzi i jaką dostałeś.
Wiesz co, widziałem ją na stoisku, ale ja
zresztą
na razie nie...
Zresztą masz nawet zdjęcie z tą książką, to znaczy te książki są w tle. I myślałam, że to dlatego, ale jak się przekonacie, niekoniecznie.
No zdecydowanie niekoniecznie, ale ona jest, czy w pewnym stopniu była bardzo odpowiednim tłem do spotkania akurat z tym autorem, z którym mam zdjęcie, ale o tym więcej na Facebooku.
Warszawskie targi książki już za nami. Powiedz trochę, jak tam było.
Wiesz co, z jednej strony bardzo nie lubię takich pytań, bo są tak ogólne, a tych emocji jest tak dużo, że bardzo ciężko opowiedzieć.
Podobało tak się?
Asiu, wiesz co, no ja próbuję tutaj jakąś składną wypowiedź, a mnie ty pytasz w ten sposób tak banalnie. No nie wiem, czy wiesz, ale zawsze wszędzie uczą, że pytania i w ogóle słowa mogą być proste, ale nie mogą być banalne, więc zapamiętaj to sobie.
Kto pyta, nie błądzi.
O, zdecydowanie. Podobno nie ma głupich pytań, tylko są
właśnie
głupie odpowiedzi.
Więc ale... odpowiadaj tak, żeby słuchacze mogli ocenić twoją wypowiedź.
Powiem tak, mnie się bardzo podobało, jestem zachwycony. Tak było w zeszłym roku, tak jest i w tym. Oprócz tego, że portfel uszczuplony, ale emocje, jakie są związane ze spotkaniami z autorami książek, te, które mamy w ręku, i chociaż przez 5 minut możemy usiąść obok tego autora, porozmawiać z nim, zapytać go o coś, uścisnąć mu dłoń, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Rzeczywiście coś w tych targach jest magicznego.
Ponieważ targi targami, ale jeszcze był dzień reportażu i to był trzeci dzień tych targów, natomiast drugiego ogłoszono laureata nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
Tak, w miniony piątek o godzinie 20 w Teatrze Dramatycznym ogłoszono zwycięzcę nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. To idealnie zbiegło się z tym, zostało to oczywiście zaplanowane, że podczas targów, dzień później, czyli w sobotę, 21 maja, odbył się dzień reportażu. I były to panele, dyskusje z finalistami, czyli najważniejszą piątką reporterów i ich książek, które zostały nominowane do tej nagrody. No oczywiście widzieliśmy już w sobotę, kto został laureatem, bo w piątek po godzinie 21 okazało się, że został nim Paweł Piotr Reszka, autor zbioru reportaży Diabeł i tabliczka czekolady nakładem Agory. I rzeczywiście te spotkania, nie byłem na wszystkich, bo siłą rzeczy nie dało się być, ale byłem na spotkaniu z Karoliną Domagalską, autorką książki Nie przeproszę, że urodziłam, historia rodzin z in vitro, o której za chwilę będziemy rozmawiać.
I o której już mówiliśmy trochę.
W notesie reportera, a
ale
dzisiaj...
jeszcze nie wiedzieliśmy, jak ważna to jest książka dla Polaków.
I później oczywiście spotkanie z Pawłem Piotrem Reszką, no pełna sala. Co tutaj dużo mówić, fragmenty z tego spotkania będziecie mogli za chwilę posłuchać. Ale rzeczywiście coś w tych targach takiego magicznego jest, pozwolę sobie jeszcze raz odnieść, dlatego że mimo, że wszędzie ludzie się zawsze spieszą, to jest Warszawa, nie oszukujmy się, największe miasto w Polsce, ten dynamizm życia jest zdecydowanie większy niż na prowincji, a tam wcale tego nie było widać właśnie. Na Stadionie Narodowym panowała taka życzliwość między ludźmi. Nawet jeżeli była długa kolejka, to nikt nie stał zniecierpliwiony. Po prostu czytał książkę tego autora, do którego stał i czekał na podpis. Rozmawiał z innymi, wymieniali się poglądami. A w pewnym momencie, kiedy zapragnąłem sobie chociaż na chwilę odpocząć i usiąść sobie z książką, no wszak w końcu jestem na targach, usiadłem sobie na trybunach Stadionu Narodowego i tak po prostu sobie czytałem, pijąc kawę i obserwując, co inni ludzie robią. I zdecydowana większość czytała. I to było piękne, naprawdę piękne wrażenie.
Kampanie nasze reklamujące czytanie i propagujące czytanie działają, ale z drugiej strony myślę, że tutaj nie trzeba byłoby zbytnio zachęcać ludzi, żeby przychodzili, no bo targi same w sobie już są magnesem.
Rozmawiałem z Rafałem Hetmanem z bloga Czytam Recenzuję.pl a propos właśnie kampanii reklamowych i powiedział jedną taką rzecz, że kampanie dzisiaj niestety są skierowane jeszcze do tych, którzy już czytają, a nie zachęcają tych, którzy nie czytają. No i właśnie takie targi w dużej mierze są skierowane do ludzi, którzy już czytają, bo chcą coś więcej wiedzieć, spotkać swoich autorów, mają te książki lub mieli w rękach i mogą wymienić pogląd właśnie na takim panelu dyskusyjnym, na spotkaniach autorskich, na dyskusjach o bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju, o Węgrach, bo były gościem honorowym targów. Więc jeszcze a propos kampanii reklamów, myślę, że jakiś w przyszłym roku akademickim raport literacki sobie poświęcimy, kiedy być może coś więcej będziemy na ten temat wiedzieć.
W każdym razie świadomi czytelnicy tam byli, było ich sporo, byłeś jednym z nich. A z kim udało ci się porozmawiać?
Na samym początku z Karoliną Domagalską, autorką książki o in vitro, której fragmenty tej rozmowy za chwilę posłuchamy. Thank you.
wspomnieliśmy, że w którymś z notesów reportera rozmawialiśmy o książce Karoliny Domagalskiej Nie przeproszę, że urodziłam historię rodzin z in vitro. To jest książka bardzo specyficzna, bardzo trudna.
Dość naukowa bym powiedział, taki reportaż naukowy, o tak bym ją chyba określił.
Mówiąca o tym szczęściu, ale jednocześnie bólu, więc można to tak ładnie połączyć, że to jest przepełnione bólem szczęścia.
Tak, i pozwolę sobie oddać głos autorce, bo ona najlepiej to wyjaśnia.
Tak, no na pewno tego bólu jest dużo, ale też jest ogromna wdzięczność, bo właśnie wiele z tych osób bez medycyny reprodukcyjnej nie miałoby szansy, teraz ma te szanse i nie, nawet trudno sobie wyobrazić, jak bardzo są wdzięczne te osoby za to, że ta możliwość jest, czyli przekraczanie natury. Cały czas to robimy, więc to, że udaje się też na tym polu i że te marzenie można jednak spełnić, że możemy troszkę ulepszyć te metody. Tutaj jest ogromna też wdzięczność, więc ten ból łamany na jednak wdzięczność, że możliwość jest.
Z jednej strony rzeczywiście jest to szczęście, bo jest możliwość posiadania dziecka, ale z drugiej gdzieś w tyle głowy jest ta świadomość o niedoskonałości ludzkiego życia. I to było kolejne pytanie, które zadałem. W momencie, kiedy dzisiaj leczy się choroby genetyczne, można modyfikować pewnymi elementami. I pytanie, czy ta modyfikacja to nie jest już zabawa w Boga, czy jeszcze jest to na poziomie tylko leczenia na przykład chorób genetycznych.
I co Karolina Domagalska odpowiedziała? Posłuchajmy.
No to jest pytanie moim zdaniem palące i oczywiście podejmujemy to pytanie, ale mamy takie, zauważyłam, że schematyczne odpowiedzi na nie, a ja bardzo chciałabym zobaczyć, jak daleko już jesteśmy w tym, bo ta metoda już jest, te metody zmiany manipulacji genetycznych na poziomie zarodkowym już jest ta metoda i to nie jedna i ona jest bardzo prosta i coraz tańsza, więc to, że my tego nie robimy albo robimy w jakiś taki bardzo ograniczony sposób i w ogóle nie chcemy na to patrzeć, to jest nasza umowa społeczna, a moim zdaniem to jest bardzo mocno nasza przyszłość i tutaj chciałabym się temu rzeczywiście przyjrzeć następnej książce. Zobaczymy, czy tak będzie, bo to są na razie plany, ale to jest temat, który mnie bardzo pociąga, bo wiemy bardzo dużo już na temat tego, jakie geny za co odpowiadają. Oczywiście rozwój embriologii ma w pierwszej kolejności na celu wyeliminowanie jakichś koszmarnych chorób genetycznych i to jest zrozumiałe. Do tej pory tak działała medycyna, że po prostu eliminujemy, czy próbujemy leczyć choroby lub też je właśnie eliminować. Natomiast teraz jest pytanie, czy na tym się zatrzymamy i czy w ogóle chcemy świata bez chorób, czy chcemy świata, w którym wszyscy są idealni.
Jest dużo pytań odnośnie moralności, etyki w takich działaniach, ale patrząc, jak dzisiaj wygląda dyskusja, i autorka, i ja stwierdziliśmy, że trochę się boimy tej dyskusji. Bo z jednej strony mamy bardzo radykalne społeczeństwo, oparte na religii i o tym, że elementy reprodukcyjne w medycynie no, nie są do końca etyczne, moralne i powinno się to zostawić opatrzności. A z drugiej strony mamy te środowiska feministyczne, skrajnie lewicowe, które mówią, że jeżeli da się, no to powinno się to robić. No i teraz pytanie, jak znaleźć środek między tymi środowiskami, jak o tym w ogóle rozmawiać? Domagalska bardzo obszernie na ten temat powiedziała.
W naszym kraju to się stało zaskakująco trudne, co z takiej, patrząc tak bardzo logicznie, tylko używając logiki, jest dziwne, no bo nie powinno być tak, że w państwie świeckim obowiązują nas prawa budowane na światopoglądzie religijnym, prawda? Nie powinno tak być. U nas tak jest i być może kiedyś wreszcie dojdzie do tego, że oddzielimy jednak władzę naszą, jakby rząd od Kościoła katolickiego i ich wpływów i będziemy mogli polegać na tym, że każdy będzie mógł dokonać swojego wyboru, jeżeli dla kogoś jest to przekroczenie jakichś norm, nie będzie tego robił, a jeżeli ktoś uzna, że to jest wręcz przeciwnie dla dobra jego i jego przyszłości i też dziecka, podejmie jakąś decyzję, która się nie zgadza, jest niezgodna z takim światopoglądem religijnym, tutaj akurat w tym przypadku Kościoła katolickiego. To jest oczywiście nie do pogodzenia, ale my nie musimy tego godzić, po prostu my musimy znaleźć sposób, żeby współżyć z tymi różnymi światopoglądami w jednym kraju. To jest osiągalne, przecież wiemy o tym.
Skoro mamy te dwa środowiska, takie skrajne, oczywiście jest ten też środek, ale tutaj mówimy o tych skrajnościach, to czy społeczeństwo nasze się radykalizuje?
Według Karoliny Domagalskiej owszem. I jest to bardzo niepokojące zjawisko, o czym sama autorka opowie.
To jest bardzo trudne, to są rzeczywiście bardzo niepokojące zjawiska. I myślę, że to, co próbujemy teraz robić, to spojrzeć wstecz i zobaczyć, kiedy ta radykalizacja się zaczęła i z jakich powodów, bo jednak jakieś takie podstawowe niezadowolenie z własnego życia i poziom frustracji i poczucia niezaopiekowanym, a wręcz marginalizowanym, jak wiemy, buduje, jest taką dobrą bazą do powstawania różnych ekstremizmów i to są ekstremizmy, o czym wspominasz, także to jest bardzo niepokojące i należy się temu przyglądać z jakąś taką, myślę, że jakby oddać temu wagę już tego zjawiska. To nie jest coś, co należy pomijać, ale też nie oznacza to, że nagle nie będziemy już mieli żadnego wyboru i że myślę, że są takie granice, takie wartości na poziomie jakimś takim naszego społeczeństwa obywatelskiego, takiego lub innego, ale jednak jakoś tam istniejącego, budującego się, teraz odnawiającego się. Są takie progowe wartości, przy których to obywatelstwo, to społeczeństwo się budzi i będzie ich bronić. No i to widzimy przy okazji KOD-u, widzimy, że ludzie jakby mówią nie, gdy pojawiła się ta propozycja, żeby zaostrzyć ustawę antyaborcyjną, to też pojawiło się wielkie nie. Ja myślę, że tak samo jest obroną demokracji i tak samo będzie właśnie z przypadkami, nie wiem, faszyzmu, nazizmu, czy tam odnowy neofaszyzmu i neonazizmu. Tutaj myślę, że naprawdę usłyszymy to nie, że jakby ono się pojawi. Ja na to bardzo liczę. Myślę, że na tyle jesteśmy dojrzałym już państwem i społeczeństwem, że to się pojawi.
W dobie radykalizującego się społeczeństwa, zwłaszcza młodego społeczeństwa, trzeba otwarcie mówić o medycynie reprodukcyjnej, o tym, że jeden model rodziny ustanowiony przez, czy propagowany przez Kościół katolicki, nikt nie powiedział, że jest odpowiedni. Dla pewnych środowisk owszem, ale to nie znaczy, że mogą swoją osobą narzucać zdanie innym.
Co zresztą Karolina Domagalska przedstawia w swojej książce.
Zdecydowanie i sama o tym też mi opowiedziała.
Trochę tak jest, że te osoby się jeszcze obawiają, ale właśnie przekonałam się o tym, że one istnieją, te wszystkie modele jakby u nas też istnieją i w ogóle nie odbiegamy tutaj, że takiego wyrazu użyję, trochę niepasującego do tematu, ale nie odbiegamy od światowych trendów. No, że jakby chodzi, jakby, nie wiem, jak bardzo chcielibyśmy mieć wizję naszego społeczeństwa takiego jednolitego i konserwatywnego, tak w ogóle ono takie nie jest. I ja rozumiem też te rodziny, które w ogóle nie są jeszcze gotowe na to, żeby opowiadać, ale są też rodziny gotowe do tego, aby opowiadać. I takie poznałam i takie też pojawiają się w mediach i będzie, myślę, ich więcej, bo tylko w ten sposób możemy coś zmienić, ja głęboko w to wierzę.
A ty widzisz jakąś możliwość rozmowy otwartej o medycynie reprodukcyjnej dzisiaj, kiedy z jednej strony mamy mszę świętą za NR-owców, a z drugiej mamy happeningi w kościele środowisk feministycznych?
Na pewno jest jakaś szansa na rozmowę, nie wiem czy na porozumienie, tylko chodzi o to głównie, zresztą nie tylko w tym temacie, żeby różne środowiska chciały ze sobą rozmawiać. I myślę, że ta książka, ponieważ dostała nagrodę publiczności, w związku z tym na pewno pokazuje, że ludzie chcą na ten temat rozmawiać i potrzebują takiej rozmowy. Niemniej jednak, no znowu, to też nie jest odzwierciedlenie nastrojów całego społeczeństwa, ponieważ to było głosowanie czytelników Gazety Wyborczej, w związku z tym no to też trafiało tylko do pewnej grupy osób.
No, z jednej strony dobrze, że trafiało, bo jeżeli inni nie są zainteresowani taką dyskusją, no to do niczego ich się nie przekona, a z drugiej
nie wszyscy jeszcze musieli wiedzieć o tej książce, dlatego myślę, że właśnie...
No myślę, że powinni wiedzieć. Zwłaszcza, żeby rozpoczęła się dyskusja na ten temat.
Więc myślę, że to, że dostała Karolina Domagalska tę nagrodę, jest świetnym pretekstem.
W takim razie czekamy na więcej, bo wiem po rozmowie właśnie z Karoliną Domagalską, że kontynuacja tej książki o podobnym temacie szykuje się na prawdopodobnie przyszły rok. Także myślę, że Asiu, jeżeli tylko będzie nam dane prowadzić dalej raport literacki, to...
I notes reportera.
I notes reportera, to
na pewno powiemy.
I być może uda się nam zaprosić jeszcze Karolinę tutaj i z nią porozmawiać o jej nowej książce. To co, zagramy teraz coś, a później o książce laureata.
Thank you.
Mówiliśmy już sporo na temat Karoliny Domagalskiej i jej książki Nie przeproszę, że urodziłam, historię rodzin z in vitro. Sama autorka zresztą się tutaj wypowiadała. Natomiast rozmawiałeś jeszcze z jednym autorem, z laureatem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Pawłem Piotrem Reszką, który napisał książkę Diabeł i tabliczka czekolady.
To nawet w sumie, wiesz co, nie jest książka, to jest po prostu zbiór reportaży zebranych pod jednym tytułem. Te reportaże również ukazywały się pod innymi i w aneksie z tyłu książki jest to wszystko dobrze opisane, także można trafić do oryginałów również, które okazywały się na łamach między innymi dużego formatu czy lokalnego wydania Gazety Wyborczej.
Tytuł jest bardzo intrygujący. I takie moje pierwsze skojarzenie, kiedy jeszcze absolutnie nic nie wiedziałam na temat Reszki, na temat właśnie tej książki, to było skojarzenie z inną książką, bardziej taką popularną, literaturą masową, Diabeł ubiera się u Prady. I teraz mi odpowiedz, ponieważ czytałeś tę książkę, czy to jest dobry trop?
Absolutnie nie.
Dlaczego?
Zupełnie nie, ponieważ to, że diabeł się ubierał Pradę, to jest powszechnie wiadomo, natomiast to, że diabeł jest zestawiony z tabliczką czekolady, już niekoniecznie. Natomiast nie ma nic absolutnie wspólnego. To jest zestawienie dwóch tytułów reportaży, które znalazły się w tym zbiorze i stąd też taki, a nie inny tytuł. I rzeczywiście jest bardzo intrygujący, bo wiesz co, no jak myślimy o diable, no to raczej o czymś złym. Natomiast jeżeli o tabliczce czekolady, raczej o przyjemnościach. O tym, że możemy się nią smakować. I rzeczywiście z tymi reportażami trochę tak jest, że z jednej strony one nas przerażają jak diabeł, a z drugiej sprawiają nam przyjemność, bo jeżeli czytamy o szczęściu, o czym za chwilę będę mówił i oddamy też głos autorowi, no to tak trochę jak tabliczka czekolady, robi nam się lepiej w brzuchu i w sercu.
Pytałeś autora o to, czym jest reportaż taki właściwy, bo sam określiłeś to, że to faktycznie jest taka esencja tego reportażu i posłuchajmy, co nam odpowiedział.
Moje reportaże to są reportaże bardzo, bardzo klasyczne. Większość z nich ukazała się w Gazecie Wyborczej, czy duża część z nich. I czy nie są to, nie jest to jakaś forma eksperymentalna. Po prostu piszę tak, jak piszą inni dziennikarze dużego formatu. Natomiast wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że reportaż jest taki niejednolity. To pokazał ten finał i właściwie każda z tych książek jest napisana innym stylem, w inny sposób. Książka Michała Książka, Droga 816, jest, niektórzy ją odbierają jako reportaż, inni jako esej. Książka dotycząca Wilki żyją poza prawem, to jest dziennikarstwo śledcze. Więc reportaż ma wiele twarzy.
Pamiętam, że kiedy zadawałem to pytanie, w głowie miałem jedno nazwisko, Ryszard Kapuściński, bo to jest taki synonim klasycznego reportażu literackiego. I patrząc na finalistów, którzy znaleźli się w tej najlepszej piątce, rzeczywiście tak jest. Pozostałe reportaże, które zostały zakwalifikowane przez jury, nie są takim odpowiednikiem klasyki reportażu literackiego. To jest dziennikarstwo śledcze, to jest dziennikarstwo historyczne i też jest to, tak jak w przypadku książki Karoliny Domagalskiej, w pewnym stopniu dziennikarstwo naukowe, taki reportaż naukowy. A zbiór reportaży Reszki jest tą klasyką. I dlatego między innymi myślę, że został laureatem.
Pojawia się to pytanie i od razu, właściwie po przeczytaniu tych reportaży zebranych w całość, tak naprawdę z jednej strony, kim jest reporter, ale z drugiej strony, gdzie leżą granice tego reportażu, tego o czym może pisać reporter, dlatego że no tutaj jest to człowiek, który żyje i mieszka w Lublinie i pisze dla lokalnego oddziału Gazety Wyborczej, więc siłą rzeczy związany jest z mieszkańcami. I teraz pojawia się to pytanie, no właśnie, z jednej strony, zresztą to też zadałeś to pytanie, z jednej strony, czy to pomaga, czy właściwie przeszkadza?
I pomaga, i przeszkadza. Pomaga w tym, że faktycznie tych tematów, tak jak pan zauważył, jest sporo. W Warszawie pewnie też są, to też miałbym dużo tematów, ale tam są to tematy, które takie dla reporterowi wydają się atrakcyjne. Przeszkadza dlatego, że jednak praca w redakcji lokalnej, gdzie jest garstka dziennikarzy, bardzo różni się, jeżeli chodzi o pracę w dużym oddziale, no bo jednak ten czas na to, żeby pojechać w teren, jest trudniej, trudniej wygospodarować.
Ale to wiesz co, też jest związane z znajdowaniem tematów. Wydaje się, że na tym szczeblu lokalnym jest łatwiej, ponieważ ludzie wykorzystują prasę do rozwiązywania swoich problemów. I o tym sam Reszka opowiedział.
No właśnie jest tak, jak pan zauważył, że niektóre z nich wydawały się oczywistymi tematami, jak na przykład właśnie z racji tego, że pracuję w gazecie lokalnej, na przykład temat dotyczący buntu w Zgromadzeniu Sióstr Betanek. To jest temat, którym żyły media ogólnopolskie, ale też w dużym stopniu lokalne. Że akcja działa się w Kazimierzu, więc było oczywiste, że ktoś od nas powinien się tym zająć. Tak samo temat dzieciobójczyni z Czerniejowa, czyli matki, która zamordowała 5 swoich dzieci, to też wydarzyło się na terenie naszego województwa i też pisaliśmy o tym w naszym dodatku lokalnym do Gazety Wyborczej, więc jakby niektóre tematy faktycznie jakby same przychodziły. A z innymi było tak, że dziennikarz dużo jeździ w teren, to te tematy same przychodzą. Ludzie przychodzą, opowiadają historię, dzielą się czymś, proszą o radę, no i tak to się toczy.
Zastanawiałam się, ponieważ takie kolejne skojarzenie literackie mnie naszło, że no to są też takie przeklęte pytania. Ryszard Przybylski pisał o przeklętych pytaniach Dostojewskiego, o tym, ponieważ Dostojewski zadaje ciągle to pytanie, czy Bóg istnieje i czy jeżeli nie, to czy nam wszystko wolno. Tutaj też pojawia się to, może powiedzieć, tutaj też miałam takie skojarzenie, ono mi się nasunęło, że właśnie reporter też w pewnym momencie musi sobie postawić to pytanie, do jakiego stopnia jest w stanie opisać i gdzie interweniować, gdzie zostawić, bo te tematy są bardzo trudne, co zresztą też tutaj w tych reportażach widać.
No ale i to też się, wiesz co, wiąże z próbą oddzielenia, ile można być w takich sprawach obiektywnym, a ile subiektywnym, bo z jednej strony oczywiście rzetelność dziennikarska mówi jasno, wysłuchujemy kilku stron konfliktu, próbujemy opisać to w najbardziej obiektywny sposób, na ile się da, ale reportaż sam w sobie jest subiektywny, bo o tym autor opowiedział, że jeżeli wyśle się 2 reporterów w to samo miejsce, żeby opisali tę samą sprawę, i tak wyjdzie różny tekst.
Bo każdy inaczej na to patrzy, nawet zauważa pewne szczegóły, jeden takie, drugie inne.
Każdy jest człowiekiem i troszeczkę inaczej na to patrzy.
Poza tym to jest słowo pisane, to znaczy użyjesz innych określeń i masz już też inną wymowę.
Tak, i dlatego sam autor też o tym wspomniał, także warto posłuchać jego zdania.
W reportażu w ogóle nie ma miejsca chyba na obiektywizm, tak sądzę, no bo rzecz kluczowa w reportażu to fakty, one muszą się zgadzać.
To jest, wiesz co, z jednej strony właśnie ten obiektywizm i subiektywizm, bardzo trudna sprawa dla reportera, a z drugiej, kiedy przychodzi taka osoba i chce podzielić się swoim problemem, to traktuje reportera również jako w pewnym stopniu księdza, u którego może się wyspowiadać ze swoją sprawą. I to świetnie było widać na przykładzie choćby Jolanty K., która została skazana za morderstwo 5 swoich dzieci, i trafiła najpierw na dożywocie, a później na 25 lat więzienia. I ten reportaż jest właśnie formą takiej spowiedzi, próby zrozumienia, co tak naprawdę się stało, a dla czytelników próbą zrozumienia tej kobiety.
W przypadku Jolanty K. faktycznie było tak, że ten reportaż, który pokazywał jej wersję, został odebrany przez jej rodzinę jako próba ataku na ojca. I z tego, co wiemy, i jakoś ta rodzina nie przyjęła dobrze tego tekstu, więc ona, zdaje się, liczyła na to, że zostanie zrozumiana po prostu, o ile zabójstwo 5 noworodków w ogóle można zrozumieć. Można próbować jakby zrozumieć sytuację, w jakiej ona się znalazła, co oczywiście nie oznacza usprawiedliwienia. Natomiast często jest tak, że ci nasi bohaterowie nie są wcale szczęśliwi z tego, jak z efektu finalnego. No to jest też często taki dylemat chyba moralny reporterów, no bo jedziemy do jakiejś wsi na przykład. W tej wsi coś złego się dzieje, jesteśmy przyjmowani bardzo serdecznie przez tych ludzi. Częstują nas kawą, herbatą, a my wiemy, że ten tekst, który będzie opisywał jakieś to negatywne zjawisko w ich wsi, no nie pokaże ich dobrej strony. No i to jest pytanie teraz, co zrobić? No, czy jakoś cenzurować ten tekst, czy na siłę ich pokazywać tej dobrej strony? Więc to jest, Ryszard Kapuściński mówił, że reportaż to jest taka operacja na oku, rzecz bardzo poważna, no bo chodzi o ludzkie życie, no i ja tak też staram się do tego podchodzić.
Karolina Domagalska pisała o szczęściu w nieszczęściu i tak naprawdę dotyczyło to historii rodzin, które nie mogły posiadać dzieci.
W sposób naturalny, oczywiście.
Natomiast tutaj też pojawia się ta kwestia szczęścia w nieszczęściu, ale już zupełnie z innej strony.
Wiesz co, z jednej strony zgadzam się z tobą, że jest pewna różnica, ale z drugiej niekoniecznie, bo szczęście jest bardzo mocno powiązane z nieszczęściem, bo coś dla jednej osoby może być szczęściem, dla drugiej już niekoniecznie. To wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i w przypadku tych reportaży również tak jest. Oddajemy głos autorowi.
Sądziłem, że nie będę w stanie napisać o szczęściu, bo mi się wydawało, że szczęściem zajmuje się telenowela. Bycie reporterem wiąże się też z tą taką funkcją, podstawową funkcją prasy. Właśnie tego, że reporter to jest taki człowiek, który pomaga innym ludziom w sytuacjach, kiedy coś złego się dzieje, prawda? Kiedy w ich życiu dzieje się coś, co wymaga jakby takiej interwencji reporterskiej, to wtedy czytelnicy piszą do dziennikarzy, piszą do mediów, zainteresujcie się naszą sprawą. A takie pisanie o szczęściu, muszę przyznać ze wstydem, wydawało mi się takie dosyć banalne, no i też nie wiedziałem za bardzo, jak się za to zabrać.
Czy zatem jest miejsce na odrobinę szczęścia, bo jak się łatwo domyślić, ludzie niekoniecznie chcą czytać o szczęściu, szczególnie cudzym.
Nasza profesja dziennikarska, to jest profesja, w której z reguły opisujemy jakieś takie zjawiska negatywne, opisujemy patologie, opisujemy rzeczy, które naszym zdaniem są złe. To też chyba wynika trochę z funkcji prasy, że my jesteśmy właśnie po to taką strażą pożarną czasami, prawda, że coś się złego dzieje, dziennikarze o tym piszą i jakoś władza interweniuje, jakoś tam sprawy idą ku lepszemu.
No i dochodzimy do wniosków, że szczęście nie istnieje bez nieszczęścia.
Ale z drugiej strony nieszczęście bez szczęścia też nie.
Natomiast kiedy się dowiedziałem, że powinienem napisać kilka tekstów tylko i wyłącznie o szczęściu, to przyznam, że byłem trochę zrezygnowany. Nie za bardzo wiedziałem, jak się za to zabrać. Sądziłem, że odpowiedzi, które usłyszę, będą takie banalne. Co znaczy być szczęśliwy? Wiadomo, żona, dzieci zdrowe, chodzą do szkoły, praca. I miałem z tym problem. Dopiero kiedy odrzuciłem jakby ten temat szczęścia od siebie, postanowiłem porozmawiać z ludźmi o ich życiu po prostu.
Myślę, że ten raport literacki przejdzie w pewien sposób do historii. Nie dość, że były rozmowy z bardzo ważnymi osobami polskiego reportażu. Nie dość, że dość smutno się zrobiło. Rozmawiamy o rzeczach trudnych, ale ważnych dla nas, młodych ludzi, i dla, myślę, społeczeństwa, dla naszych słuchaczy również. Ale również dlatego, że jest wyjątkowy, bo raz w roku zdarzają się urodziny.
Twoje urodziny, żeby była jasność.
Żeby rozjaśnić, tak. W każdym razie, Asiu, wyciągam twój prezent. Jest piękny, a wiesz, że ja uwielbiam dostawać książki i ta biblioteczka się rozrasta. Ostatnio muszę ci przyznać, że regały specjalnie poświęcone dla reportaży wzbogaciły się o kolejną półkę, bo po prostu nie mam już miejsca. Także cóż,
Porąb i spal, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o jaką książkę chodzi. Porąb i spal.
Wystarczy wejść na mojego Instagrama, tam wszystko jest. Także zachęcamy. Asiu, tutaj na antenie jeszcze raz ci bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i za tak wspaniały prezent, bo uważam, że dla kogoś, kto choć trochę interesuje się literaturą, to wie, że książka jest tym najpiękniejszym prezentem.
To ja ci jeszcze pożyczę na antenie wszystkiego morsowego i będziemy się żegnać. Joanna Łaszcz.
I szczęśliwy urodzinowy Michofila.
Do usłyszenia.
Raport literacki.